Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń, a z nami jest pani profesor Agnieszka Bieńczyk-Misala, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o powstawaniu, genezie, pewnych kluczowych postaciach i wydarzeniach związanych z tymże prawem, które ogranicza, stopuje państwa, bazując na różnych przesłankach. Z jednej strony może to być pacyfizm, z drugiej po prostu zdrowy rozsądek, o czym mówiła pani profesor. Wreszcie odwołanie się do kategorii sumienia, tego, co trudno mierzyć, ale co każdy z nas ma. Pytanie, czy państwa mają sumienia jako kategorie zbiorowe? Sumienia raczej mają ich liderzy. Trudno jest zatem to zbadać, zmierzyć, ale na pewno taki przepis funkcjonuje, o czym zapewnia nas pani profesor. Druga część, drodzy państwo, właśnie padły już pewne nazwy geograficzne. Dwa państwa, konkretnie odpowiednio Szwajcaria i Niderlandy, Genewa, Haga, prawo haskie, genewskie. Z takim czasem hasko-genewskie spotykamy się, skrótem myślowym, z czego dokładnie, Agnieszko, składa się międzynarodowe prawo humanitarne, jakie dokumenty, jakie inne źródła należałoby naszym słuchaczom wypunktować, wyeksponować jako taka rozproszona konstytucja humanitarna społeczności międzynarodowej.
Tych aktów prawnych jest bardzo dużo. Międzynarodowe prawo humanitarne w ogóle funkcjonuje na podstawie konwencji, ale także na podstawie prawa zwyczajowego. I teraz, jeżeli chodzi o te najważniejsze konwencje, które dzisiaj obowiązują, i co ciekawe, wszystkie państwa są stroną tychże konwencji, to są słynne konwencje genewskie. One dotyczą ochrony poszczególnych grup ludności. Pierwsza konwencja genewska dotyczy polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych. Druga konwencja genewska dotyczy losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu. Trzecia konwencja dotyczy ochrony jeńców wojennych i czwarta konwencja genewska dotyczy ochrony osób cywilnych podczas wojny. I teraz te konwencje zostały przyjęte w 1949 roku, czyli po II wojnie światowej. Przed II wojną światową funkcjonowała ochrona właśnie rannych, chorych, rozbitków, o czym już wspomniałam, że to był w zasadzie początek rozwoju tej dziedziny prawa, ale także w 1929 roku państwa przyjęły konwencję o ochronie jeńców wojennych. Natomiast to doświadczenie II wojny światowej wpłynęło na, pokazała, jakie były potrzeby zmian oraz tak naprawdę II wojna światowa sprawiła, że państwa dostrzegły potrzebę przyjęcia konwencji, która będzie się odnosiła do ludności cywilnej. Po prostu do II wojny światowej ludność cywilna nie była jakoś szczególnie ofiarą wojen. Około 5% strat na przykład w czasie I wojny światowej stanowiła ludność cywilna, a II wojna światowa to jednak duży, ogromny szok, masowe zbrodnie, ludobójstwo. I potem było coraz gorzej w zasadzie po II wojnie światowej. Obserwowaliśmy wojny, gdzie po prostu celem była likwidacja ludności cywilnej. Więc ta II wojna światowa miała ogromne znaczenie, a kolejnym etapem było przyjęcie protokołów dodatkowych do tychże konwencji, czyli to był rok 1977. Pierwszy protokół dotyczył międzynarodowych konfliktów zbrojnych i myślę, że jego ogromne znaczenie między innymi polega na tym, że właśnie zawiera wiele przepisów dotyczących metod prowadzenia wojny, a drugi protokół dodatkowy dotyczy niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, ponieważ w latach 60., zwłaszcza na fali dekolonizacji w Afryce, miało miejsce wiele krwawych konfliktów, konfliktów wewnętrznych i państwa sobie zdały sprawę, że te konflikty wewnętrzne są bardzo słabo uregulowane. Konwencje genewskie zawierały tylko jeden, jedyny artykuł, który dotyczył konfliktów niemiędzynarodowych, artykuł numer 3. On ustanawiał takie minimalne standardy humanitarne. Jest czasem nazywany taką humanitarną mini-konwencją.
To jest wspólny artykuł dla wszystkich czterech, prawda?
Tak, brzmi identycznie. Zawiera podstawowe absolutnie standardy typu zakaz zamachów na życie, zakaz tortur, zakaz brania zakładników, zakaz zamachu na godność ludzką, zakaz pozasądowych egzekucji, czyli wprowadza takie minimalne standardy przeprowadzania procesów, zakaz dyskryminacji oczywiście oraz obowiązek pomocy rannym i chorym i daje możliwość działania właśnie dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Natomiast tych konfliktów wewnętrznych było coraz więcej, było często więcej niż międzynarodowych, dlatego była potrzeba przyjęcia dodatkowego protokołu. A tutaj warto jeszcze zrobić takie zastrzeżenie, że państwa czy prawo międzynarodowe czasem zderza się z tą ideą suwerenności państwa i państwa bardzo niechętnie w ogóle zgodziły się, zgadzały się na prowadzenie jakichkolwiek negocjacji dotyczących konfliktów wewnętrznych. Państwo mają tendencję do tego, żeby mówić, to jest nasza sprawa wewnętrzna, to co się dzieje na naszym terytorium. Dlatego te uregulowania dotyczące konfliktów niemiędzynarodowych są skromne. No ale oprócz tego mamy zwyczaj międzynarodowy.
Na czym on polega?
Zwyczaj międzynarodowy obejmuje reguły, które mają powszechną akceptację ze strony państw i powszechną praktykę. Czyli są ważne takie dwa elementy. Na przykład wszystkie państwa zgadzają się, chociaż tutaj znowu będzie przypadek Rosji, ale zgadzają się, że nie należy używać trucizny jako broni. Więc zakaz trucizny jako broni jest to po prostu zwyczaj międzynarodowy. Jest akceptacja, jest praktyka, aczkolwiek niestety w ostatnich latach mieliśmy przykłady użycia jednak trucizny przeciwko politykom przez Federację Rosyjską, no ale ta praktyka to nie jest oczywiście, nie musi być 100%.
A zatem zwyczaj, dwa elementy, drodzy państwo, nie wszystko musi być skodyfikowane. Ja sobie, żeby dorównać tempa, pani profesor, rozwój tych konwencji haskogenewskich od 1864 roku do 1949 to w zasadzie jest bardzo skomplikowane drzewko. Ta pierwsza konwencja genewska później przeradza się, jest uzupełniana w Genewie i w Hadze, a na zakończenie w 1949 roku przyjmuje postać pierwszej genewskiej konwencji. Z kolei haska konwencja trzecia z 1899 roku finalnie ląduje jako genewska konwencja druga, numer dwa. Skomplikowane jest to drzewo, w sensie prawnym jednak nie ma wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z pewnym prawnym korpusem, który reguluje co wolno, czego nie wolno, który musi być rozszerzany z uwagi na dynamikę, parametry przemocy politycznej, jej strukturę i geografię, no bo o tym wspomniałaś. Ja też czasem rozmawiając ze swoimi studentami zwracam uwagę, no właśnie, na czasy II wojny światowej. O ile ta pierwsza wydawała się jeszcze stosunkowo, o czym mówiłaś, te 5% ofiar cywilnych, stosunkowo ucywilizowana i prowadzona w oparciu o zasady, o których mówił chociażby Antonio Gutierrez z mojego wprowadzenia, o tyle ta druga, to oczywiście przemysłowa eksterminacja ludności cywilnej. Przypomnijmy, proszę, Agnieszko, historię Holokaustu i zarzuty, które pojawiają się. No właśnie, antybohater, dziś nasz jednak bohater, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. To prawo, jesteśmy jeszcze przed czterema konwencjami genewskimi. No właśnie, prawo haskogenewskie i Holokaust. Czy to jest do końca ogląd rzeczywistości prawidłowy, że Czerwony Krzyż skapitulował, nie zrobił absolutnie nic w okresie tego dramatu II wojny światowej?
Ja nie mam w sobie aż tak dużo krytycyzmu wobec Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który myślę, że jeszcze wtedy nie czuł się też taki umocowany do zajmowania stanowiska. No ale w ogóle Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża działa według pewnych zasad między innymi neutralności i bezstronności. I to sprawia, czyli wierzy się, że aby MKCK miał to zaufanie ze strony rządów, to właśnie nie powinien zajmować stanowiska, nie powinien komentować tego, co się dzieje. I dzisiaj jest podobnie, prawda? Oni robią swoją robotę, natomiast wyjątkowo, niezwykle rzadko zdarza się, że komentują jakieś działania zbrojne, komentują zbrodnie, jeżeli udzielają wywiadów, gdzie dzielą się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, czy zaświadczają o tym, że byli świadkami jakiejś zbrodni, to jest to totalnie anonimowe i my o tym nie wiemy. Natomiast wracając jeszcze do Holokaustu, to jest rzeczywiście strasznie skomplikowany temat, ponieważ generalnie Niemcy nazistowskie miały bardzo niekonsekwentne podejście do prawa międzynarodowego, ale oczywiście gdy mowa o masowych eksterminacjach, gdy mowa o Holokauście, to akty te były pogwałceniem prawa przyjętego w Hadze czy w Genewie. Natomiast przed II wojną światową jakby nie było regulacji, które dotyczyły masowych zbrodni.
Dokładnie.
Takie są słynne słowa Winstona Churchilla, który powiedział, że obserwujemy zbrodnie bez nazwy. I tutaj, jeśli mi pozwolisz, bardzo bym chciała wspomnieć polskiego prawnika Rafała Lemkina.
Liczyłem na to.
Który właśnie jest twórcą słowa ludobójstwo i niekoniecznie pod wpływem zagłady Żydów. On interesował się tym problemem w zasadzie można powiedzieć, że od dzieciństwa. Kiedy czytał, mama mu czytała Quo Vadis, to on właśnie oburzał się na cierpienie chrześcijan i pytał mamę, dlaczego nikt nie przybiega na pomoc, gdzie jest policja. I mama mówiła, no musisz, Rafale, znaleźć odpowiedź na to pytanie. Więc on jako prawnik po studiach we Lwowie właśnie zaproponował w latach 30. przyjęcie nowych kategorii zbrodni. On to nazywał barbarzyństwem i wandalizmem. Czyli barbarzyństwo to takie działanie przeciwko jakby masowe zabójstwa. Wandalizm chodziło o niszczenie dóbr, niszczenie obiektów materialnych. Nic mu z tego nie wyszło, ale wybuch II wojny światowej spowodował, że on postanowił uciec z Polski, spodziewał się, doskonale był zaznajomiony z tą ideologią nazistowską, spodziewał się aktów przemocy przeciwko Żydom, też namawiał swoją rodzinę, żeby z nim uciekała, ale nikt mu nie wierzył, więc uciekł przez Wilno do Szwecji, ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych i tam w 1944 roku opublikował książkę Rządy państw osi w okupowanej Europie, gdzie przedstawił koncepcję ludobójstwa. To była bardzo szeroka koncepcja, szersza niż definicja ludobójstwa ostatecznie zawarta w konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, która została przyjęta w 1948 roku. Także to był moment, ta druga wojna światowa to był moment, kiedy też docierała się koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości. Za tą koncepcją stał między innymi też prawnik z Lwowa, Hersch Lauterpacht. Kształtowała się koncepcja praw człowieka, gdzie tutaj takim najważniejszym nazwiskiem wydaje się René Cassin, który napisał projekt Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. I ten dramat II wojny światowej, to, że to poniżenie jednostki, można powiedzieć, sięgnęło dna, spowodowało, że po II wojnie światowej mogliśmy obserwować rozkwit prawa międzynarodowego.
Dokładnie.
I jeszcze dodam, że te konwencje genewskie, które przyjęto w 1949 roku, prawdopodobnie nie byłyby możliwe, gdyby rządy także organizacje pozarządowe, eksperci nie byli w takim właśnie powojennym szoku. Wtedy powstała ta idea nigdy więcej i wierzono, że prawo międzynarodowe przyczyni się do tego, że będziemy w stanie zapobiegać przyszłym zbrodniom.
Ja zdecydowanie podpisuję się pod tym mniej krytycznym, niekrytycznym oglądem rzeczywistości. Drodzy Państwo, zbrodnie nazistowskich Niemiec wyprzedzały epokę. Były czymś niewyobrażalnym. Ten system prawny nie był przygotowany na taki szok, na tak nieludzkie traktowanie, dehumanizację na skalę przemysłową. Stąd też dziś oczywiście można wracać krytycznie, patrzeć. Wiem ze swoich źródeł, byłem zresztą, polecam Państwu Genewę jako miasto i między innymi siedzibę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z muzeum. Wiem, że Czerwony Krzyż rozważał na pewnym etapie wojny wystąpienie z pozwem sądowym przeciwko III Rzeszy, ale hołdując tym zasadom, to nie było takie proste. Niewątpliwie bez lekcji Holokaustu, bardzo gorzkiej, dramatycznej, to prawo nie przyspieszyłoby w drugiej połowie XX wieku. To prawo, o którym mówimy, ma swoje zasady. Chciałbym, byśmy jeszcze przed przerwą, przed 23, zwrócili uwagę, Agnieszko, na, zdaje się, cztery fundamentalne zasady prawa konfliktów zbrojnych.
Tak, absolutnie kluczową zasadą jest zasada rozróżnienia.
Literka R w naszym alfabecie, drodzy Państwo, odhaczona. Rozróżnianie. Co to oznacza, Agnieszko?
Strony konfliktu powinny w każdym czasie dokonywać rozróżnienia na ludność cywilną i na kombatantów. Czyli w czasie wojny możemy być albo cywilem, albo kombatantem. Możemy mieć do czynienia albo z celem cywilnym, albo z celem wojskowym. I o ile ataki na cele wojskowe i na kombatantów, czyli żołnierzy, członków sił zbrojnych, są uzasadnione, czy są zgodne z prawem, to ludność cywilną należy oszczędzać, więc obowiązuje zakaz prowadzenia bezpośrednich ataków na ludność cywilną i na cele cywilne.
No dobrze, mamy literkę R. Druga zasada?
Zasada proporcjonalności.
Literka P, proszę bardzo. Co ona oznacza?
Zasada proporcjonalności oznacza, że państwo, czy strona konfliktu, bo to może być też przecież nie państwowa strona konfliktu, prowadząc atak, który zakłada niebezpieczeństwo strat po stronie cywilnej, ponieważ tutaj muszę wyjaśnić, że czasem w określonych warunkach, na przykład miejskich, bardzo często zdarza się, że strona konfliktu atakuje obiekt wojskowy, ale przez przypadek, w wyniku wypadku, ofiarą stają się cywile czy obiekty cywilne. Więc gdy zachodzi taka kolizja, to państwa muszą ważyć między korzyścią wojskową, którą spodziewają się na skutek przeprowadzenia danego ataku, a stratami cywilnymi, które dany atak może przynieść. I to jest ta właśnie zasada proporcjonalności.
Drodzy Państwo, literka R, jak Rafah w Strefie Gazy. Ja nie muszę Państwa tłumaczyć, że nawiązuję tutaj w sposób bezpośredni do działań sił zbrojnych, sił obrony Izraela. Rozróżnianie, proporcjonalność, dwie kolejne literki. Wspomnimy o nich już po przerwie, chwilę po 23. Zostańcie z nami, rozmawiamy z Agnieszką Bieńczyk-Misalą, panią profesor z Uniwersytetu Warszawskiego.